Robert Anacki, wiceprezes Porozumienia, dziś naszym gościem. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Poznaliśmy listę, w zasadzie jedynki list do Sejmu Zjednoczonej Prawicy. Dwie jedynki dla Porozumienia w Poznaniu i Olsztynie. Tylko dwie, czy aż dwie?
Generalnie rzecz biorąc, dwie bardzo silne jedynki. Na listach Zjednoczonej Prawicy pojawią się też kandydaci na innych miejscach, którzy będą wspierać listy Zjednoczonej Prawicy i będą to kandydaci Porozumienia. Myślę, że dużo więcej będziemy mieli posłów.
Ale dwie jedynki na 41 liderów list to chyba jednak mało.
Czy to są tak naprawdę te jedynki, które w wyraźny sposób mają ciągnąć listy, mówiąc tutaj politycznie, i myślę, że tu szczególnie pani minister Emilewicz i uderzenie w Poznań, czyli miejsce, gdzie jednak Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość te wyniki miało w ostatnich latach chyba jedne z gorszych. No jest to ośrodek trudny, dlatego że poznaniacy to są ludzie przedsiębiorczy, a pani minister Emilewicz jest osobą na odpowiednim miejscu i myślę, że będzie mogła pokazać odpowiedni program również dla Poznania, ale całego okręgu poznańskiego.
A szef ugrupowania, no i wicepremier Jarosław Gowin bez jedynki, to celowy zabieg?
Tak, oczywiście. Premier Gowin zawsze startował z ostatniego miejsca, niezależnie od tego, z jakich list, i zawsze notował najlepszy wynik. Myślę, że tym razem jedynka w Krakowie będzie miała problem, żeby dalej z premierem powalczyć. No tutaj jest to tak wyrazista postać na scenie politycznej, że zawsze to ostatnie miejsce już tak historycznie po prostu pan premier sam wskazuje i myślę, że tym razem również nie będzie problemu.
W Lubuskim na liście będzie jedno nazwisko z Porozumienia, czy więcej?
Myślę, że będzie jedno nazwisko z Porozumienia, choć są różne dywagacje, ale będzie jedno takie wyraziste, zasłużone. Myślę, że to będzie osoba, która dużo w województwie już zrobiła, robi nadal i myślę, że będzie nas godnie reprezentowała w parlamencie.
Helena Chatka?
Niestety, ale na ten moment ja osobiście nie mogę nic mówić na temat list. Będą one ogłaszane przez liderów Zjednoczonej Prawicy i niebawem się dowiemy, kto z Porozumienia również będzie startował z list w Lubuskiem.
No, mówi się, że na lubuskiej liście Zjednoczonej Prawicy będzie ciasno od znanych, prominentnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości i nie tylko, ale to już chyba ból głowy waszych koalicjantów. Panie prezesie, czy Polska jest chora?
Czy ja myślę, że nie jest chora.
Zapytałem, bo pod hasłem uzdrowić Polskę odbyła się konwencja Platformy Obywatelskiej ostatnio.
Ja myślę, że przede wszystkim Platforma Obywatelska powinna uzdrowić sposób podejścia do komunikowania tego, co chciałaby dla społeczeństwa zrobić, a to trzeba byłoby rozpocząć od przemyślenia tego, jakim ma się program dla Polski, jaką ofertę. Jeżeli nie ma się tych fundamentów, to niestety już polscy wyborcy nie dadzą się na to nabrać, ponieważ Zjednoczona Prawica, niezależnie od tego, czy ten program się komuś podoba, czy nie, bo ja również jako wolnorynkowiec mógłbym mieć pewne zastrzeżenia do programów, które można było inaczej realizować, na przykład pomocowych, w postaci ulg podatkowych i tak dalej. Ja to wielokrotnie podkreślałem, moje podejście wolnorynkowe się nigdy nie zmieni, aczkolwiek ta mądrość, która w nas drzemie, to jest to, że my budujemy to na fundamentach programowych i te fundamenty programowe są implementowane, wdrażane, więc uzdrowić Polskę, ja myślę, że to jest po pierwsze hasło, które ma polaryzować, bo tylko to Platformie Obywatelskiej zostało.
Ale lider Platformy przyznał, że błędem było podwyższenie wieku emerytalnego zarządów Platformy. To takie w pana ocenie pokorne uderzenie się w pierś, mrugnięciem okiem do wyborców?
Ja myślę, że już nic nie pozostało Platformie niż mruganie, ale to też kompromituje Platformę Obywatelską, dlatego że również program 500+ nie był do zrealizowania, jeżeli chodzi o ekonomistów. Sam Donald Tusk jako lider o tym mówił, że to jest ekonomicznie nieuzasadnione. Później został tak program szeroki, zresztą przez minister z województwa lubuskiego, obecną eurodeputowaną panią minister Rafalską, realizowany. Więc ja powiem tak, większość tych postulatów została zrealizowana i myślę, że to w polityce jest niezwykle istotne. Niezależnie od tego, jakie fronty się ścierają pod kątem poglądów, tego, jak kształtować państwo, o tym decydują też wyborcy, ale tu fundamentalną kwestią jest to, że Zjednoczona Prawica ma dzisiaj zaufanie wyborców pod kątem najważniejszej rzeczy, że realizuje program. Po raz pierwszy mamy taki front polityczny, który dotrzymuje słowa, a to jest klucz polityczny.
Ale przyzna pan, że no nie wszystko się udało za tych rządów. Służba zdrowia choćby, jej reforma, no chyba raczej nie, bo to taka pięta achillesowa już od wielu lat, od wielu rządów. No niby podejmowane są próby jej naprawy, ale kolejki jak stały do specjalistów, tak stoją dalej.
Tu, panie redaktorze, rzeczywiście zgoda, tylko trzeba zwrócić uwagę na fundamentalną kwestię dotyczącą rynku pracy i tego, jak wygląda też rynek pracy, jeżeli chodzi o lekarzy, o osoby, które zajmują się służbą zdrowia, ale też przewlekle chorujących ludzi jest coraz więcej, diagnostyka jest coraz lepsza, ludzie też są coraz bardziej świadomi i niestety w ogóle pomyślunek nad zdrowiem no, będzie się zmieniał moim zdaniem na całym świecie. Nie ma na świecie w ogóle miejsca, gdzie służba zdrowia nie powinna być reformowana, lepiej dotowana, nie ma takich oczekiwań, nie ma takiego miejsca i na jakiegoś jedynego panaceum na to, żeby rozwiązać te problemy, które doskwierają służbie zdrowia. Niemniej jednak, ja osobiście rozmawiałem z kilkoma ludźmi, którzy zajmowali służbą zdrowia i jest taki model, który mógłby być wprowadzony i w nowej kadencji wiem, że takie kierunki zostaną podjęte. I to są kierunki takie, które mamy za zachodnią granicą, gdzie w pewien sposób się po prostu całkowicie przekazało na niższy poziom zarządzanie tą służbą zdrowia i dobór jakby tego, kto nas obsługuje, jest właśnie na tym szczeblu takim samorządowym. Też nasz program na przykład deglomeracji o tym mówi, na przykład Chełm jako miasto NFZ, który tam powstał oddział NFZ-u, powoduje, że tam na miejscu lepiej będzie się to organizowało. Jeżeli to będzie bliżej pacjenta, bliżej ludzi, wszelkiego rodzaju ośrodki administracyjne, tym lepiej dla Polaków, tym lepiej dla ludzi na miejscu.
A jak pan postrzega współczesną opozycję pod szyldem Koalicji Obywatelskiej? Bo
istnieje jeszcze coś?
Grzegorz Schetyna nazwał ją takim konglomeratem z miejscem od konserwatystów do lewicy.
No tak, tylko że dzisiaj konserwatystów z tego, co zauważyłem, chyba nie ma, bo PSL ogłosił samodzielny start. Wolnorynkowej jakiejś nuty tam już nie ma. No tak naprawdę, jeżeli ktoś post-PZPR-owskie jakieś struktury chce wprowadzać do parlamentu polskiego i pozostało tylko lewicowa narracja taka, no narracja powiedzmy ta w Europie, z którą rzeczywiście Zjednoczona Prawica bardzo mocno się ściera i różni, jeżeli chodzi o takie fundamentalne kwestie, na których się buduje tożsamość państwa i tak dalej, no to to chyba pozostało Platformie jako narracja. Ja nie wiem, czy na tym da się w Polsce cokolwiek zbudować. Myślę, że sondaże też pokazują, że polscy wyborcy no nie kupują tego.
A ludowcy poczuli się tak mocni, by nie zasilać szeregów Koalicji Obywatelskiej, bo w tych deklaracjach ostatnimi czasie, w tym przekazie ludowców bardzo mocno akcentowany jest powrót do linii konserwatywnej, ugrupowania, do tradycji, do źródeł PSL-u. Pytanie, czy nie za późno?
Ja już myślę, że tutaj już sam fakt startowania w Koalicji Obywatelskiej, czy tej Koalicji Europejskiej do Europarlamentu pokazał władzom tej partii, że to nie był właściwy kierunek. Czy ta próba teraz podjęta będzie trafna? No to ocenią wyborcy podczas wyborów, wrzucając karty do urn. Niemniej jednak no PSL troszeczkę inaczej wybrzmiewał niż cała Koalicja Obywatelska obecna. Nie uważam, aby to mimo wszystko zamykało drogę do tego, żeby się pojawili ci kandydaci i PSL może dołączyć, dlatego że ma niskie poparcie. No a niestety w polityce tak jest, że trzeba też to kalkulować, jest próg wyborczy i tak dalej. Więc może się okazać, że te ich wartości, które dzisiaj próbują komunikować, zobaczą jak sondaże pokażą i będzie zwrot. Jednak PSL zawsze był taką partią, która niezależnie od poglądów po prostu gdzieś próbowała.
Gdzieś tam jeszcze jest SLD, które ma problem, zdaje się, ze swoją tożsamością, bo z jednej strony Sojusz nie chce tworzyć bloku lewicowego, z drugiej strony wchodzi po skrzydła Grzegorza Schetyny.
No dlatego, że mamy konkretną odpowiedź, no jaką tożsamość ma Platforma Obywatelska dzisiaj. No to jest partia, można powiedzieć, lewicowa. Ma bardzo skrajnie lewicowe poglądy, jeżeli chodzi o światopogląd. Te wszystkie kwestie, które są komunikowane, to są takie nowoczesne podejście do budowania, powiedzmy, społeczeństwa i pewnej tożsamości państwowej. I myślę, że to jest kierunek, jeszcze ta wolnorynkowość odeszła całkowicie. My jako Porozumienie jesteśmy w Zjednoczonej Prawicy jednak tą nutą. Mamy silnego ministra, panią minister Emilewicz. No i staramy się, żeby to wszystko było wyważone, a tego właśnie wymaga polityka, aby w wyważony sposób, ale też konkretny działać. Tam nie ma żadnych konkretów, to jest dla mnie taka degrengolada. No, ja osobiście uważam, że Grzegorz Schetyna, ale nie chcę tu podpowiadać Platformie Obywatelskiej, nie jest właściwym liderem.
A jaka to będzie już na koniec, pytam, kampania według pana? Merytoryczna, brudna, krzykliwa? Jaka?
Z naszej strony myślę, że będzie bardzo merytoryczna. Ja wiem już o niektórych rzeczach programowych, które się pojawią w kampanii, są one wypracowane. Mieliśmy duże konwencje, na których też były one przedyskutowane. Teraz politycy ruszyli w Polskę, dlatego że trzeba słuchać wyborców właśnie właśnie na dołach. Sam Jarosław Kaczyński w małych miejscowościach był. Pomijam fakt, że właśnie tutaj minister nauki, ale wicepremier przede wszystkim i prezes naszej partii Porozumienia Jarosława Gowina. Sam Jarosław Gowin jeździ po Polsce, nasi ministrowie, nasi posłowie i mam od nich taki feedback, informacje zwrotne, że ten program będzie bardzo skonkretyzowany i nasz program Miasto Plus, deglomeracja i właśnie na dół przekazanie pewnych działań ma również pokazać ludziom, że mamy dalsze pomysły na to, żeby rozwijać Polskę, żeby ją reformować i to się na pewno uda.
Dziękuję, to tyle. Robert Hanacki, wiceprezes Porozumienia, był naszym porannym gościem.